Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Następnie Jezus przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przybył i uzdrowił Jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do Niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie, powiedział do Niego urzędnik królewski. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do Niego Jezus: idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten to już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zacznę od tego, na czym kończyłem homilię dzisiaj. Od tego, że od tego momentu z wczorajszej Ewangelii, kiedy Jezus mówił: nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Mówiłem też o tym, że te słowa, które Pan Bóg wypowiada, to są słowa miłości. Dlatego my żyjemy. Bóg opowiada nam ciągle o swojej miłości. To jest ogromnie, ogromnie ważne. Ja mówiłem tutaj, wprowadzając trochę tę liturgię, że w zasadzie w Kościele nie istnieją sakramenty bez słowa. Nie istnieją sakramenty, które można pozbawić słowa. Oczywiście my czasami je sprawujemy, ale gdybyśmy zajrzeli do wszystkich rytuałów Kościoła, to tam jest wszędzie napisane, że sakramenty powinna poprzedzać liturgia, słowa. Ponieważ słowo przychodzi do nas po to, żeby budzić naszą wiarę. Ponieważ bez słowa my tej wiary nie mamy. Ponieważ my tak naprawdę stajemy się tym, czego słuchamy. Tym, czego słuchamy w życiu. Jeżeli słuchamy słowa, to słowo w nas żyje i budzi naszą wiarę. Jeżeli słuchamy czegoś innego, to stajemy się tym, czego słuchamy. Trochę w ramach anegdoty, kiedyś na pewnych rekolekcjach, których ja słuchałem, ksiądz biskup Jan Niemiec opowiadał taką historię, którą on przeżył. Mówi tak, że był kiedyś na obiedzie, czy na posiłku u takiego biblisty, księdza profesora Grzybka. I tam przy tym obiedzie usługiwała siostra zakonna. I wtedy podczas tego obiadu w pewnym momencie siostra zaczyna mówić o tym, że ona to by chciała, że tutaj zmyślam imiona, żeby jakiś Antek poślubił jakąś Marysię. I oni zrobili wtedy takie wielkie oczy. Mówi: ale kto to jest Antek i kto to jest Marysia? I siostra zaczyna mi tłumaczyć, że to były jakieś postacie z serialu. Nie? Ale w trakcie tego tłumaczenia okazało się, że Antek ma swoją żonę, a Marysia ma swojego męża, tylko że się z nimi rozstali. Taka zagmatwana, jak zwykle, historia serialowa. I oni tak reflektując, oczywiście to tylko jakiś tam serial telewizyjny, ale mówią: ale przecież jeżeli oni mają swoje małżeństwa, to jak oni mogą się pobrać? I ksiądz biskup Niemiec, komentując to słowo, mówi tak: widzicie? Mówi, kiedy ta siostra mówi, zaczynała oglądać ten serial, to ona wiedziała, że małżeństwo jest czymś trwałym, nierozerwalnym. Ale po 657 odcinku już nie była tego tak pewna. Stajemy się tym, czego słuchamy. I to jest ważne, czego my słuchamy. Myślę, że każdy z was ma to doświadczenie, że my przesiąkamy tymi treściami, które słuchamy. Problem naszego życia, problem, który się rodzi z grzechu, to jest ten problem, który mówi, że nasze życie jest poranione, jest poszatkowane takie. Grzech to jest coś takiego, co rozrywa naszą relację z Panem Bogiem, co powoduje, że nie mamy do Niego zaufania, nie potrafimy Mu ufać do końca. I wtedy, kiedy przychodzą jakieś trudności w życiu, wtedy się okazuje właśnie, że tego zaufania brakuje. Problem naszego życia to jest to, że też nie potrafimy w związku z tym, w związku z grzechem, który dotyka naszego życia, nie potrafimy na nie patrzeć jako całości pewnie. Patrzymy na swoje życie i bardzo nie po chrześcijańsku, bardzo po pogańsku. Dzielimy to życie na takie dwie przestrzenie. Jedna przestrzeń to jest to, co uważamy za dobre, za chwalebne, za cudowne. I to jesteśmy w stanie prezentować wobec innych, pokazywać. Mówi, to jestem ja. To są te wszystkie dobre momenty. Ale druga przestrzeń naszego życia to są wszystkie właśnie te momenty, które są związane czasami z moim grzechem, przeważnie, ze wstydem, z tym, że tego już nie można opowiedzieć, nie? Jak się gdzieś komuś wydarzy jakieś kłamstwo, to już nie może o tym opowiadać. Jak się komuś przydarzy jakaś zdrada, to już nie może o tym opowiadać. To jest taka przestrzeń życia, której nie można nikomu pokazać. I my zaczynamy na swoje życie patrzeć właśnie jako takie na rozdzielone, na rozerwane. Życie to są dla nas momenty. Jeden moment tutaj, jeden moment tam, jeden moment gdzie indziej. Mówię, ale te momenty, ich nic nie wiąże w zasadzie. Wiąże je tylko moja osoba, który to przeżywam, ale w gruncie rzeczy ja nie widzę żadnego większego sensu w tej historii, która się dzieje. Ponieważ ta historia jest właśnie, to jestem ja, który czasami mam lepsze dni i mi się udaje, a czasami mam dni fatalne i robię głupie rzeczy, których się potem wstydzę. I w momencie, kiedy my tak żyjemy, dochodzi do czegoś takiego, że ja nie widzę swojej historii jako sensownej, ja nie widzę swojego życia jako sensownego. Widzę swoje życie jako pewien ciąg wypadków, ciąg wydarzeń, które są ze sobą niepowiązane. A ktoś, kto tak widzi swoje życie, tak naprawdę żyje wtedy bardzo zależny od swoich namiętności, od tego, co mi akurat wpadnie do głowy. To, co decyduje o moim życiu, to jest właśnie to, jaki nastrój przeżywam, emocje, coś tam jeszcze innego. Moje życie to jest, moje wybory są, decyduję w swoim życiu na podstawie jakichś swoich naturalnych skłonności albo swoich naturalnych lęków. I bardzo, bardzo wtedy często opisujemy to życie takimi określeniami, mówi, ja musiałem tak wybrać. To tak jak wiecie, Pan Bóg przychodzi do Adama w raju i mówi, dlaczego ty to zrobiłeś? A Adam mówi, ale ja nie jestem za to odpowiedzialny. Ja po prostu nie mam nic wspólnego z odpowiedzialnością za to. To przez Ewę. I my tak reagujemy. Znaczy, mówimy o swoim życiu jak niewolnicy. Mówi, ja nie mogłem tak inaczej zdecydować, ja tak zrobiłem. Ja oczywiście wstydzę się tego. Czasami jak, wiecie, jak opowiadamy na spowiedzi swoje życie, to mówimy, no tak się zdarzyło, tutaj coś zrobiłem, nie wiem, skłamałem, czy coś ukradłem, ale ja musiałem tak zrobić. Że ja nie jestem za to odpowiedzialny. Dlaczego tak musiałem? Bo się bałem. Albo bo mi właśnie coś podpowiadało wewnątrz, że ty zrób to. Nie? Zrób to. Nie uciekaj. Zrób to. No i tak działamy. I to nie jest życie. To jest właśnie pół życia. Albo to w ogóle nie jest życie żadne. I Pan Bóg to wie. Dlatego słowo, które przychodzi, słowo Boże, które jest nam dane, to jest słowo, które jakby leczy naszą pamięć. Leczy naszą pamięć. Ja pamiętam, kiedyś napisała do mnie pewna nastolatka, która spotkała się w szkole z zarzutem, że w Biblii to tam jest pełno takich scen, w Starym Testamencie zwłaszcza, gdzie tam grzechy przeciwko seksualności, kazirodztwo i takie tam rzeczy, to wszystko gorszące jest, nie? Mówi, czy to prawda, że to tam wszystko jest napisane? Jej odpisałem, mówi, tak, to prawda, bo takie jest życie ludzkie. A Biblia nie jest gdzieś tam w kosmosie, nie opisuje idealnego świata, w którym wszyscy są bez zarzutu, bez grzechu i sobie radzą. Ona opisuje świat realny, którym tak człowiek funkcjonuje. I teraz Biblia, jakby Słowo Boże, to jest coś, co zbiera te wszystkie momenty naszego życia i zaczyna opowiadać naszą historię z innej perspektywy, z perspektywy Pana Boga. I okazuje się, że w tym opowiadaniu Pana Boga nie ma żadnych przerw. Nie ma żadnych takich momentów, w których Pan Bóg coś zostawił, zapomniał, porzucił, nie? Że, w którym nie przyglądał się mi, w którym nie prowadził mnie. Pan Bóg był nawet ze mną wtedy, kiedy ja popełniałem jakieś rzeczy, których się dzisiaj wstydzę. I pisze o tym, nie? I to słuchanie słowa, pozostawanie ze słowem jest takim momentem, w którym Pan Bóg uzdrawia moją pamięć. Uzdrawia moje spojrzenie na mnie samego. Ja mogę patrzeć na swoją historię. I wiecie, jak czasami spoglądam, to się boję. Oczywiście, że się boję. Boję się tego za każdym razem, kiedy Pan Bóg wyciąga gdzieś tam z moich rzeczy, z mojego życia, z mojego wnętrza, takie rzeczy, które ja chciałem, żeby nikt tego nie wiedział. Chciałem ukryć to przed całym światem. Boję się wtedy, kiedy Pan Bóg wydobywa na wierzch takie rzeczy, których się bardzo wstydzę. Boję się tego. Boję się, że ktoś może to zobaczyć. Ale Pan Bóg to wydobywa. I potem opowiada moją historię od początku do końca. I okazuje się, że ta historia ma sens. Jest coś takiego, co psychologia nazywa pamięcią emocjonalną. To jest najbardziej trwały taki rodzaj pamięci. To znaczy, my często działamy na zasadzie pewnych mechanizmów. Nauczyliśmy się jako dzieci funkcjonować w pewnych określonych schematach, nie? Jak tam sobie wymyśliliśmy jakiś sposób na radzenie sobie z lękiem, ze zranieniami, tak potem do końca życia często z automatu pewne czynności powtarzamy. Jak nam się coś kojarzy, przypominamy sobie emocje, które towarzyszyły jakiemuś trudnemu momentowi i powtarzamy pewien schemat. Jest coś takiego, co teologowie nazywają pamięcią biblijną. To właśnie jest jakby to inne spojrzenie na życie, które mówi, to już nie tak, jak te schematy mi podpowiadają, jak ja muszę zrobić, jak ja sobie ciągle powtarzam, że ja muszę tak żyć. To jest tak, jak Pan Bóg chce. I słuchanie słowa to jest taki moment, kiedy ta jedna pamięć z drugą się scalają. Ja zaczynam zbierać swoje życie, które było w kawałkach, takie porozsypywane. Zaczynam je zbierać po kawałku. Ono jest oświetlane, Pan Bóg to oświetla, pokazuje mi, mówi, nie bój się tego. Wiecie dlaczego, jak Pan Bóg przychodzi zawsze, jak jest jakiś moment taki objawienia Bożego w Biblii, to pierwsze słowa, które Bóg wypowiada zawsze, mówi, to się nie bój się. Mówi, dlaczego się nie bój? Bo Bóg nie przychodzi po to, żeby mnie potępić z powodu moich grzechów. On przychodzi po to, żeby mnie leczyć, żeby mnie uzdrawiać. On przychodzi i te momenty, w których przepowiadane jest słowo, to jest ten moment, który dzisiaj słuchaliśmy w pierwszym czytaniu. Kiedy Ezechiel staje nad doliną kości, pełną kości. Te kości to oczywiście obraz śmierci, która dotyka. Grzech się rozlał po całym świecie, dotyka każdego. Nie ma człowieka, którego nie zraniłby grzech. I Pan Bóg staje nad tym pobojowiskiem, czy każe Ezechielowi stanąć na tym pobojowiskiem, mówi, prorokuj. Mów do tych kości. Mów do tego, co jest takie martwe. Wiecie, kość jest takie słowo hebrajskie, ecem. Kość to jest coś, co jest najbardziej trwałe w człowieku. Ale to samo, ten sam rdzeń, ciekawa taka rzecz, ten sam rdzeń słowa opisuje też człowieka, który jest ślepy. Człowiek, to jakby kiedy zamyka się w sobie, kiedy skupia się na tym, co we mnie takie najtrwalsze, najsilniejsze, takie fundamenty, to w końcu staje się ślepy na innych, ślepy na świat. Nie widzi świata w prawdziwych, nie widzi prawdziwego świata. Widzi taki świat, jak mu się tam wydaje. Nie? Nie widzi realnego świata. Widzi tylko świat przez pryzmat swoich lęków, swoich upodobań. Oceniam wszystkich, osądzam dookoła, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba. I to jest cierpienie, nie? A Pan Bóg wypowiada słowo i sprawia, że to wszystko zaczyna ożywać. nie jest taki prosty proces. Też nie, on wypowiada słowa, jak Pan Bóg stworzył człowieka, to ulepił go z gliny. Też inaczej niż cały świat. Bo my jesteśmy bardzo delikatni, bardzo precyzyjni. Pan Bóg to tworzy naprawdę z namysłem, z całym takim artyzmem. Potem jak przywraca do życia te kości, które zostały po człowieku, który jest zraniony grzechem, to też to trwa. Jest opis taki bardzo barwny, który mówi, ścięgna się pojawiają, ciało, to wszystko się skórą obleka. Człowiek powoli powstaje do życia. Ten proces uzdrawiania tak trwa. To wszystko jakoś we mnie, do mnie wraca. Dlatego nam nie tylko raz potrzebny jest słuchanie słowa. Nie tylko raz nam jest potrzebny wielki post. Nam jest potrzebne to często. Tylko żeby to wracało do mnie. Króciutko jeszcze o tej Ewangelii. Dlaczego ja ją wybrałem dzisiaj? Ponieważ ta Ewangelia, to jest fragment Ewangelii świętego Jana. Tam jest napisane na początku, że Jezus czyni pewien znak w Kanie Galilejskiej. Kana Galilejska kojarzy nam się z cudem przemiany wody w wino. Ale tam jest jeszcze jedno wydarzenie, właśnie to. Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego. Kiedyś bardzo piękny komentarz do tego napisał Silvano Fausti. On zauważył taką rzecz. Mówi, zobaczcie, ten człowiek jest, to jest taki dobry obraz współczesnego człowieka. To jest człowiek, którego definiuje, który określa się tym, co robi. On jest urzędnikiem królewskim. To jest źródło jego poczucia tożsamości, może tak to nazwać, nie? To znaczy on, wiecie, to tak jak my czasami pytamy, ktoś mi zadaje pytanie, kim jesteś, a ja próbuję opowiedzieć, kim jestem, opowiadając, co ja robię, nie? Mówi, ja jestem, no nie wiem, szefem firmy jakiejś, nie? Bo myślę sobie, to jest wartościowe. To jest coś takiego, co ktoś patrzy na to i powie, o, to jest coś niezwykły. To jest wartość, nie? I ten człowiek na początku jest nazywany urzędnikiem królewskim, bo on tak widział swoje życie. I przychodzi do Jezusa, bo ma problem pewien. Mówi, jego syn umiera. I ciekawa rzecz jest, że Jezus, kiedy słyszy to, to w ogóle na początku robi coś, czego rzadko się zdarza. W ogóle chyba nie ma innego opisu, który by to mówił. On najpierw krzyczy na tego człowieka. Mówi, że ty nie masz wiary. Jesteś niewierzący. Mówi, dlatego twój syn umiera. Mówi, nie dlatego, że on ma jakąś chorobę. Mówi, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Mówi, to jest jego problem, że on nie wierzy, nie ufa. I wtedy dzieje się coś niezwykłego po tym momencie. Mówi, bo to jest taki moment, w którym Jezus stawia pewną diagnozę. Mówi, zobacz, problem leży nie w synu twoim. Dzisiaj to jest, myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry opis dzisiejszego świata, w którym my patrzymy na następne pokolenie i się czasami pytamy, dlaczego oni tacy jacyś słabi, nierozgarnięci, albo troszczymy się, że tak jakoś trudno to ta młodzież, nie? Ale to nie jest problem dziecka. To jest problem często tych, którzy noszą w sobie brak zaufania do Pana Boga. I teraz Jezus wypowiada słowo. Mówi, idź, syn twój żyje. I teraz jakby narracja się, to opowiadanie się zmienia. Po pierwsze jest napisane, że uwierzył człowiek słowu, które wypowiedział Jezus. Tu są przynajmniej dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Po pierwsze, że ten człowiek uwierzył słowu. On nie ma żadnego dowodu na to, że ten syn żyje. On nie ma żadnego dowodu na to, że słowa Jezusa są prawdziwe. Jezus powiedział mu, idź, syn twój żyje, i on uwierzył w to słowo. I to ma ogromne znaczenie, bo potem na końcu widzimy tej sceny, że jego syn faktycznie żyje. Ale mocą tego, że on uwierzył. Że moja wiara to nie jest tylko coś, co dotyka mnie samego. Że to, czy ja zaufam słowu, czy pozwolę się temu słowu wprowadzić, w życiu to nie jest moja prywatna sprawa. To jest to, że inni dzięki temu mogą żyć. Druga rzecz ważna w tym stwierdzeniu to jest to, że on już się nie nazywa tutaj urzędnikiem królewskim. On jest nazywany człowiekiem. Jakby coś innego definiuje jego tożsamość. Człowiek to jest ten, który jest stworzony przez Pana Boga. To jest ten, który jest ulepiony z ziemi, z mułu. I to określenie jakby podkreśla tę jego kruchość. On stanął wobec choroby swojego syna, wobec rzeczywistości słowa i poznał swoje miejsce. Poznał swoje miejsce w tym wszystkim. I I teraz dalej. Bardzo treściwy ten tekst jest, ale bardzo piękny, bardzo głęboki. On idzie, spotyka służących swoich, którzy mówią mu, że jego syn żyje. Się przekonuje, że słowa Pana Boga nie są tylko jakimiś obietnicami, ale są prawdą. I kiedy słyszy, pyta się o godzinę, kiedy to się stało, i się przekonał, że to wtedy, kiedy Jezus wypowiedział słowo, kiedy on to słowo przyjął z wiarą. W tym momencie jego syn został uzdrowiony. I znowu bardzo ciekawa rzecz. Po raz drugi jest napisane, że on uwierzył. Ale teraz znowu się coś zmienia w opowiadaniu. Po pierwsze jest napisane, że uwierzył on i cała jego rodzina. Że jego wiara stała się czymś zaraźliwym. Że to nie było tylko już on, który coś przeżywa. Że to, co się dokonało w nim, zaczyna dotykać innych. Tak się rodzi Kościół. Tak się rodzi dom, tak się rodzą więzi, tak się rodzi to, co, tak się rodzi życie, do którego Pan Bóg nas wzywa. Ale druga rzecz, która jeszcze bardziej to podkreśla, to to, że już nie jest nawet nazywany człowiekiem. Tam jest napisane, że uwierzył Ojciec. Ojciec uwierzył. I ten, który dawa życie, daje życie, ma moc dawać życie. To jest takie słowo, które Pan Bóg daje po to, żebyśmy my rozumieli, że my żyjemy ze słowa, naprawdę żyjemy ze słowa. I że to ma ogromne znaczenie, czy my w swoim życiu dotykamy tego słowa, przyjmujemy to słowo, czy my słuchamy tego słowa, czy stoimy gdzieś obok niego. Bo słuchajcie, Bóg nas nie zniewala, oczywiście. Ja mogę żyć według jakiegokolwiek schematu, według jakiegokolwiek planu. Sam sobie te plany ciągle układam, sam ciągle wymyślam sobie, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie najlepsze. Ale my doświadczamy pełni życia, które On nam ofiarował, tego życia, które od Niego pochodzi, wtedy, kiedy przyjmujemy Jego Słowo z wiarą, kiedy przyjmujemy je i pozwalamy na to, żeby ono nas prowadziło w życiu. To ma naprawdę ogromne znaczenie. Kościół żyje dzięki Słowu, tak jak mówiłem. Sakramenty są możliwe dla nas, dlatego że my najpierw budzi się gdzieś nasza wiara, która mówi, ten znak, który tutaj będziemy sprawować, czy to jest chrzest, czy to jest sakrament pojednania, czy to jest cokolwiek innego, czy to jest bierzmowanie, czy to jest małżeństwo. Ten znak, który się tutaj za chwilę będzie dział, który jest znakiem łaski Boga, która wchodzi, mówi, jest dla mnie dostępny, czy jest dla mnie owocny wtedy, kiedy ja z wiarą przyjmuję tę rzeczywistość. Bo ja mogę stanąć wobec tego i zobaczyć tym tylko ten rytuał. To nie znaczy, że sakrament jest nieważny. Będzie ważny, ale będzie często bezowocny w moim życiu. Bo ja mu nie jakby zabronię owocować. Tak jak wiecie, Jezus przyszedł w pewnym momencie do swojego rodzinnego miasta i nie mógł uczynić tam żadnego cudu. Tylko na niektórych położył ręce i ich uzdrowił. Dlaczego? No bo oni myśleli sobie, no my znamy tego człowieka. Przecież jak może przez niego Pan Bóg działać, nie? I ten moment taki nieprzyjęcia z zaufaniem go powoduje, że to słowo zostaje bezowocne. To jest dla nas zaproszenie, wiecie, bo Kościół nie przestaje głosić i nie przestanie głosić słowa. To słowo wzbudza życie w taki w niezwykły sposób, w takim sensie, że nikt nie jest naprawdę do końca w stanie przewidzieć, dokąd Kościół będzie zmierzał. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Czasami są takie rzeczy, które nas gdzieś tam niepokoją, czy bulwersują, kiedy patrzymy na Kościół, ale Kościół żyje. Mimo tego, że jest pełen grzeszników, wszyscy w tym Kościele jakoś przeżywamy swoją słabość. Kościół żyje dzięki sakramentom i dzięki Słowu, które nas do tych sakramentów prowadzi. I my potrzebujemy tego, żeby to Słowo przyjmować. Dobrze. Tyle na dzisiaj. No to też Was zapraszam. Uwagi.